Gość dnia Radia Gdańsk.
Doktor Witold Ostant, politolog, ekspert do spraw relacji polsko-niemieckich z Instytutu Zachodniego w Poznaniu, z którym rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie redaktorze, kłaniam się nisko.
Panie doktorze, czarny dzień dla europejskiej demokracji, czy może wzmocnienie Unii w dobie globalnych kryzysów? Mowa o wczorajszym głosowaniu. 17 głosów przeważyło i no, Unia dalej będzie pracować nad zmianą traktatów takich dość istotnych. Jak pan ocenia to, co działo się wczoraj w Parlamencie Europejskim?
Szanowni państwo, szanowny panie redaktorze, odpowiem salomonowo i jedno i drugie, tak? No bo Unia Europejska potrzebuje reform, potrzebuje zmian, ten nasz świat zglobalizowany coraz bardziej miał być przyjazny, a robi się niebezpieczny. Unia Europejska jako struktura no, po prostu nie nadąża za zmianami, bo ta, no niestety tak, takie jest powiedzmy logika działania ciał kolegialnych złożonych z dwudziestu kilku państw. Z drugiej strony jednak jest to ta wizja dla nas odrobinę problematyczna, bo to jest ta wizja niemiecka, to jest ta wizja federacji czy federalizacji powolnej Unii Europejskiej i rezygnacji z podstawowego prawa, czyli prawa weta. I w tym momencie w jaką stronę pójdzie ostateczna reforma tych traktatów zobaczymy. Na razie to są nieśmiałe początki, ale generalnie rzecz ujmując, patrząc na logikę tego, co się działo w Unii przez ostatnie 20 lat, trzeba powiedzieć jedno, że Parlament Europejski jest takim inkubatorem myśli i idei. Jeżeli tam elity europejskie zgromadzone, wybrane przez mieszkańców Europy opowiadają się za nowymi rozwiązaniami, to na pewno ten temat będzie do nas wracał. No optymistycznie tutaj przedstawiciele hiszpańskiej prezydencji twierdzą, że już o krok jest do tego, aby trafił projekt pod głosowanie Rady Ministrów Unii Europejskiej, a w konsekwencji miał być później ustawiony konwent i głosowanie w Radzie Europejskiej, ale z tym jeszcze ja bym się wstrzymywał, to będzie jeszcze długotrwały proces, będzie wiele dyskusji. Dość ciekawe są tam pomysły zapisane, te 65 obszarów, tak, przeniesie kompetencji z państw, z Unii Europejskiej, znaczy z państw członkowskich do Unii Europejskiej, to jest dość ciekawe i przede wszystkim te mogą odrobinę niepokoić te współdzielone obszary.
No właśnie, panie profesorze, ja takie skojarzenie mam.
Panie doktorze, chociaż tylko prostym doktorem.
Panie doktorze, no takie skojarzenie się pojawia. Ja myślę u tych wszystkich, którzy albo dobrze znają historię, albo jej doświadczyli na własnej skórze, że to taki powstaje trochę nowy europejski kraj rad, tylko że tym razem z stolicą w Brukseli i Strasburgu, no bo polityka zagraniczna już nie będzie w gestii poszczególnych rządów państw członkowskich, tak? Sprawy wojskowości i obrony też nie bardzo. Wspólna waluta, no idziemy w taką stronę, która może przypominać niezbyt przyjemną historię.
No, szanowni państwo, ten deficyt demokracji tak naprawdę Unii Europejskiej i reprezentacji państw poszczególnych jest widoczny coraz bardziej, tak? I on się zmienia na rzecz, tak jak powiedziałem wcześniej, tej Europy federalistycznej, ale proszę zobaczyć jedno. Za naszą wschodnią granicą trwa wieloskalowy konflikt zbrojny, tak? To państwo, które miało szczyt innych państw czy bezpieczeństwa w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych okazuje się państwem agresorem, który nie cofnie się przed niczym, więc generalnie zupełnie ten game changer, który wprowadził Ukraina w relacje europejskie czy światowe, no jest bardzo poważny. Tak? I teraz pytanie, po co nam ta Unia Europejska? No, Unia Europejska miała po to powstać, żeby nie doszło na kontynencie europejskim do wojen czy wojny. Miała zintegrować Europę pod każdym względem, miała prowadzić do dobrostanu, czy większego dobrostanu społecznego, wykorzystać tę synergię potencjałów państw Unii Europejskiej i pytanie właśnie, czy te, chociaż zobaczymy oczywiście, co z tego będzie, czy te rozmowy na temat, czy te działania w Europarlamencie nie prowadzą też do jakby być pozytywnych elementów.
Pytanie dobrze, to skupmy się na tych pozytywnych.
Na ile te szczegóły przeważą.
Tak? To skupmy się na tych pozytywnych w najbliższym czasie. No, czeka nas, miejmy nadzieję, przyjęcie nowych państw członkowskich. Czy te zmiany w traktatach to ułatwią i jednocześnie zabezpieczą interesy krajów już członkowskich?
Bym powiedział, że tak. Że tutaj jakby powiedzieć, no, szanowni państwo, jak my żeśmy wchodzili w Unii Europejskiej w 2024 roku, to już prawie 20 lat temu, to też nam próbowano zrobić traktat konstytucyjny. I tam akurat te państwa, które były wewnątrz Unii Europejskiej, miały według tego traktatu konstytucyjnego o wiele większe, jakby powiedzieć, możliwości, czy o wiele lepsze pozycje niż te państwa wchodzące. To było wielkie otwarcie 10 państw. I że tak powiem, ten nowy traktat, czy rozmowy nad, w ogóle nad nowym traktatem, podejrzewam, że będzie też gdzieś w tą stronę, że tak powiem, się kierował. Tylko pytanie, czy to ostatecznie, to co dzisiaj jest w Parlamencie Europejskim, będzie później podpisane i podłożone pod ratyfikację poszczególnych państw europejskich. Ja bym był dość mocno sceptyczny, bo jeżeli dyskusja zacznie się, powiedzmy, zaogniać, w tym momencie dopiero ujawnią się różnice i pewnego rodzaju też wyjdą stanowiska poszczególnych państw, szczególnie tych największych, i to będzie kolejny sprawdzian dla integracji europejskiej, dla idei europejskości i tych wszystkich pozytywnych elementów, które nam się kojarzą z Unią Europejską przez ostatnie 20 lat, bo wejście Polski do Unii Europejskiej było dla nas sukcesem, tak? I oby ta Unia Europejska w jakiejś tam formie przetrwała, ale żeby też, to jest też najważniejsze dla nas, dla państwa, tak powiedzmy, średniaków Unii Europejskiej, żeby nasze prawa też były w dużej mierze, że tak powiem, liczyły się, tak, nasz głos w dyskusji się liczył, żebyśmy wspólnie podejmowali decyzje, a to weto jednak, w cudzysłowie, to weto tych państw jest tym takim hamulcem, gdzie każde państwo może powiedzieć, że jednak idziemy za daleko i proszę tutaj się zastanowić, czy nie należy wybrać innej drogi. I to zawsze się przytaje, tak? Bo to jest jakby zgromadzenie równych, żeby nie było równych i równiejszych.
Panie doktorze, będziemy się temu przyglądać, tak jak pan mówił i tak jak mówią politycy, to jest długa droga, więc czeka nas jeszcze tych debat na ten temat sporo. Wracając do kraju. Teraz pojawiły się informacje na temat komisji śledczych powołanych, które mają zostać powołane przez potencjalny rząd Donalda Tuska. Komisja śledcza dotycząca afery wizowej, Pegasusa, a także wyborów kopertowych. To chyba żadna niespodzianka, panie doktorze.
No, szanowni państwo, no nie można się dziwić, tak? No niestety, no to są, jakby powiedzieć, pewne rodzaju konsekwencje wyborów polskich obywateli na ostatnich wyborach, czyli całkiem niedawno, tak? Frekwencja była potężna. Były tego typu w elektoratach obecnych partii, znaczy partii, które teoretycznie praktycznie być może w połowie grudnia przejmą stery w Polsce władzy, że takie są oczekiwania ich elektoratów, że te komisje mają powstać. One nie są do nikogo zaskoczeniem. Moim zdaniem to, że komisje powstają, to czasami jest nawet, znaczy uważam, że to jest dobry element.
A to nie jest tak, panie doktorze, że to na początek jednak powinna być prokuratura, a dopiero potem komisje śledcze?
Być może, szanowni państwo, i jedno i drugie to pójdzie w parze, tak? No bo nastąpią też głębokie zmiany, podejrzewam, prokuraturze i być może będą i jeden tor, i drugi tor uruchomiony. Ja tylko się dziwię, że zapomniano o tej komisji, że tak powiem, do zbadania wpływów rosyjskich. Tak? No, w parlamencie na przykład francuskim taka komisja z powodzeniem działała, badała i energetykę, i osobna komisja, która badała wpływy rosyjskie i doszły do bardzo ciekawej konkluzji. To też wielu polityków, że tak powiem, najwyższych, że tak powiem, szczebli we Francji musiało się ukorzyć przed taką komisją i to było ciekawe doświadczenie dla parlamentarzystów francuskiego. U nas, jakby powiedzieć, cały czas tą komisję, powiedzmy, tak, okrzykiem tą komisją Donalda Tuska i jakby powiedzieć, strasznie mu upolityczniono, ale generalnie to by było do ciekawa komisja. Mam nadzieję, że i nowy parlament, który powstanie, też wróci do tej koncepcji, gdyż ta koncepcja byłaby ciekawym, że tak powiem, elementem polskiej strony politycznej, który oczywiście można zmienić członków komisji i tak dalej, ale pokazałby pewne mechanizmy. Tak? I to też by było wzmocnienie polskiego parlamentaryzmu, czy wzmocnienie polskiej demokracji. Podobnie jak te komisje, o których mówi dzisiaj przyszła większość parlamentarna. Moim zdaniem one są potrzebne dla wszystkich, tak? I te osoby, które mają się oczyścić, zarzutów się oczyszczą, jeżeli są niewinne. Z drugiej strony też zostaną wskazane społeczeństwu polskiemu pewne nieprawidłowości i to też będzie miało im plus dla mechanizmu polskiej demokracji. No, szanowni państwo, to jest grunt publiczny za każdym razem narażony, czy prestiż polskiego państwa i warto z różnymi, jeżeli występują patologie w życiu politycznym, warto chociaż w takiej formie naświetlać je społeczeństwo, żeby społeczeństwo widziało, kto, co, kiedy i jak podejmował pewne decyzje.
I samo wybrało następnych polityków, czy
tak
następnych
jest,
przedstawicieli
jest,
przy następnych
państwo.
Wyborach.
Demokracja, niech zawsze demokracja wygrywa.
Panie doktorze, i na koniec chciałem zapytać o taką prognozę. Jak myśli pan, może zmienić się, czy nasz miks energetyczny, chociaż to może za szeroko, ale nasza polityka energetyczna przy potencjalnej zmianie rządu na ten, który będzie prowadzony przez obecną opozycję i Donalda Tuska. Czy chociażby tutaj na Pomorzu należy się obawiać tego, że elektrownia może nie zostanie zlikwidowana, ale jej budowa zostanie wstrzymana. Już były takie lata, kiedy tej elektrowni po prostu nie budowano, a pieniądze znikały. Czy należy się tego obawiać?
Szanowni Państwo, no tutaj wróżbitą nie jestem, ale generalnie nam jest potrzebna moc, ten element energetyki jądrowej bardzo jest potrzebny w miksie energetycznym i to powiązanie odnawialnych źródeł energii z atomem w Polsce by się świetnie sprawdziło. Oczywiście, jak to mówią przysłowiowo, diabeł tkwi w szczegółach, tak? Bo to kwestie są trudnych negocjacji, biznesowych negocjacji z potężnymi korporacjami.
I wyboru partnerów, czy idziemy w stronę Europy, czy w stronę Stanów.
No i to cały czas może być, że tak powiem, no, problematyczne. Na razie rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak, czy Zjednoczonej Koalicji, wybrał Amerykanów, Westinghouse. Pytanie, czy nowy rząd koalicyjny, który się utworzy prawdopodobnie w połowie grudnia, pójdzie też tą torem, ale powiem, szanowni państwo, w ten sposób. Nas już nie stać na kolejne opóźnienia, bo my jesteśmy opóźnieni z tymi elektrowniami jądrowymi co najmniej 15, jak nie 20 lat. Nie było wcześniej pomysłów, nie było pieniędzy. Dzisiaj Polska też jest na pewnym levelu dobrobytu. Ma zupełnie inny budżet niż 15 czy 20 lat temu. Jest pewna szansa i jestem bardzo dużym zwolennikiem elektrowni jądrowej, bo to jest tak naprawdę odpowiedź dla całej Europy. Ja się dziwię, że niestety pod wpływem różnego rodzaju populizmów Parlament Europejski nie przyjął na przykład tego typu dokumentu, który by wskazywał, że całej Europie jest wielki, potrzebny program budowy całej floty reaktorów. Niech one by były powiedzmy wspomagane przez budżety unijne, kooperowane wokół przez wszystkie państwa zainteresowane i niech tych reaktorów dla Europy, tak zwany ten wielki program, jakieś Francja budowała, jakieś Stany Zjednoczone w latach 70. budowały, żeby wybudować 200 czy 300 i wtedy była rozmowa o poważnej, że tak powiem, dekarbonizacji, rozmowa o ochronie klimatu, bo to jest potrzebne dla całej Europy i ten OZE nie jest do końca odpowiedzią na wszystkie mankamenty miksu energetycznego, czy Polski, czy Unii Europejskiej, a wspomagane atomem czy energią, przepraszam, jądrową, tak bo bardziej poprawnie, OZE, to jest już coś, tak? I tego powinniśmy się trzymać. Obojętnie, kto będzie rządził w Polsce, to jest program ogólnonarodowy, który może zlewelować Polski na przykład dobrobyć o kolejne piętro. Polska wejdzie do powiedzmy ekskluzywnego grona państw operujących energią jądrową. I to jest szansa dla nas olbrzymia rozwojowa.
Panie doktorze, to w takim razie jak przekonać zielonych i tych młodych wyborców, którzy bardzo dużą wagę zwracają na ekologię?
Ja bym powiedział tak, że ekologizm w wydaniu Partii Zielonych to jest powiedzmy prawie sięga, można porównać z jakimiś przekonaniami religijnymi i trudno z nimi dyskutować, gdyż oni twierdzą ad prior, że...
Atom jest zły.
Tak, że genetycznie są antyatomowi. No i trudno powiedzieć z takim poglądem dyskutować wbrew jakimkolwiek faktom, wbrew jakimkolwiek logice. No niestety partie zielone idą do góry w Europie, ale mi się wydaje, że ten zielony ład, 55 i tak dalej, to wszystko, co się będzie działo wokół, że tak powiem, energetyki, a kto będzie miał niestety wpływ na ekonomię i na gospodarkę Unii Europejskiej, no zweryfikuje te poglądy i oby nie było dla nas wszystkich za późno. No a młodzi ludzie, szanowni państwo, no warto z nimi rozmawiać, dyskutować, podsyłać dobre artykuły, dobre opracowania. Mamy też świetnych naukowców, tacy też są w Europie i przekonywać, argumentując młodym ludziom, że energia jądrowa jest jednak szansą dla ludzkości, a nie odwrotnie. I prawdopodobnie, ja bardzo czekam, mam nadzieję, że to nastąpi, zanim będę już naprawdę starym człowiekiem, tak, że przed rokiem 2050 doczekamy się fuzji jądrowej elektrowni opartej na tym mechanizmie. I no, za to trzymałem kciuki. No, część ludzi mówi, że to jest niemożliwe, część mówi, że to jednak nastąpi. No, na razie mamy, powiedzmy, ten atom, który mamy, to są dobre technologie, sprawdzone, bardzo bezpieczne i trzymam kciuki za rozwój tego atomu i w Europie, i w Polsce, tak, bo naprawdę bardzo tego potrzebuję. A młodzi ludzie są inteligentni i oni też wyciągają wnioski, jak się normalnie z nimi rozmawia.
Niech technologia idzie do przodu, ale będzie bezpieczna dla ludzi. Panie doktorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańsk.
Dziękuję, szanowni państwo, kłaniam się nisko i życzę miłego, dobrego dnia. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Gość dnia Radia Gdańsk.